Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, zarówno Państwa zgromadzonych z nami na sali, jak również Państwa, którzy są z nami przed ekranami komputerów. Nazywam się Michał Siedziako. Miło mi będzie poprowadzić dyskusję na temat Szczecińskiego Grudnia 70, dyskusję na temat Republiki Szczecińskiej, tak zwanej Republiki Szczecińskiej, a moimi rozmówcami będą dwaj wybitni specjaliści, historycy, pan dr Michał Paziewski, autor między innymi monografii Grudnia 70 roku, wielu innych publikacji związanych z tą tematyką oraz pan profesor Eryk Krasucki, również autor wielu publikacji w tematyce, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, między innymi obszernego wyboru źródeł poświęconego sytuacji w Szczecinie w okresie bezpośrednio po tych wydarzeniach, na których się tutaj dzisiaj skupimy. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, natomiast naszą dzisiejszą dyskusję chciałbym rozpocząć właściwie w taki dosyć klasyczny sposób, to znaczy od nakreślenia tła tych wydarzeń, o których będziemy mówić. I nie mam tutaj na myśli charakteryzowania tych bezpośrednich przyczyn. No bezpośrednią przyczyną wystąpień w grudniu 70 roku była oczywiście podwyżka cen żywności. Natomiast mówimy tutaj o rzeczywistości zupełnie różnej od tej, która nas dzisiaj otacza. Rzeczywistości, która może się wydawać wręcz niezrozumiała, na przykład dla młodego pokolenia, które nie interesuje się historią. Co tak właściwie w takim szerokim ujęciu doprowadziło do tych wydarzeń grudnia 70 roku, tych wydarzeń, które określamy tym mianem grudnia 70, jednego z tych sławnych polskich miesięcy. Panie doktorze.
Drodzy państwo, oczywiście podwyżka cen żywności z 13 grudnia 70 roku była takim detonatorem, iskrą, która wywołała pożar. No ale w latach 60. były też podwyżki i to spore, które jednak nie doprowadziły do rewolty. Zatem podwyżka, można powiedzieć, tutaj przelała czarę pewnego rodzaju. Oczywiście zazwyczaj jest tak, że jedna przyczyna nie jest powodem czegokolwiek, więc tych przyczyn tutaj jest sporo, można powiedzieć, i kilka takich wymienić. No na przykład zużyła się władza Władysława Gomułki i jego ekipy po 14 latach. On już był postacią groteskową, już był postacią irytującą. No, z drugiej strony sytuacja gospodarcza, też kiedy na Zachodzie miał miejsce boom gospodarczy, tutaj okazywało się, że te zapowiedzi prześcignięcia Zachodu, które składał swego czasu sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Nikita Chruszczow i u nas też takie rzeczy głoszono, okazały się nieprawdą. No więc przyczyny można by wymieniać, no ale to jest też tak, że w historii jest zawsze problem z tym, co było początkiem, kiedy to się zaczęło, kiedy się skończyło. I nie tylko w historii, bo w wielu innych sytuacjach. Przykładowo, czy październik 56 roku się zaczął po śmierci Stalina, a może się zaczął referatem Chruszczowa z lutego 56 roku, a może się w zasadzie w październiku zakończył. To samo można powiedzieć o marcu, to może samo można powiedzieć o grudniu. Rzecz jest, tak powiem, płynna. W każdym razie historiografia ma też problem z nazewnictwem. No, często uciekamy w takie określenia, które są z języka przyrody, na przykład gorąca zima, zima 70, jesień narodów, odwilż, po śmierci Stalina miała miejsce odwilż, to tytuł sławnej książki Lehrenburga, czy jakby takie zelżenie rygorów tego systemu. Więc tych określeń odwołujących się do klimatu, do przyrody też jest sporo. No ale mamy republikę. Tych określeń, mamy krąsztat, mamy powstanie, i więc tych I każde z nich ma sporo racji, ale też jest dużo określeń takich deprecjonujących, minimalizujących, uciekających. Na przykład wypadki, zajścia, coś takiego, co jakby rozmywało. No oczywiście na gorąco przemilczano to. No i teraz jak długo to trwało? Może tydzień, ten dramatyczny tydzień, a może miesiąc, a może jednak do odwołania tej podwyżki cen żywności po protestach łódzkich włókniarek z połowy lutego 71 roku, a może po 1 maju, po tych pochodach, które miały miejsce w Szczecinie i w Gdańsku, kiedy to robotnicy nieśli transparenty z napisami żądamy ukarania winnych zbrodni grudniowych. Więc każde z tych określeń, każda z tych przyczyn ma swoje racje, ma swoje, jakby tutaj trzeba brać to pod uwagę.
Wśród tych określeń, które się jeszcze pojawiają, jeżeli chodzi o lata 70, przepraszam, 60, pojawia się też takie określenie mała stabilizacja. A z drugiej strony zdarza się również, że historycy mówią o małej destabilizacji i mowa tutaj, czy to określenie odnosi się do sytuacji w dużej mierze takiej bytowej.
Z literatury wzięte.
Tak, z literatury. To też takie porównanie literackie.
Tadeusz Konwicki go użył.
Dokładnie.
I zostało przyjęte.
Natomiast pytanie do pana profesora Krasuckiego. Pan doktor Paziewski nakreślił takie ogólne czynniki, natomiast ten takim motorem napędowym tych wydarzeń grudnia 70, stycznia 70, była, używając języka z epoki, klasa robotnicza, prawda? I teraz, co w położeniu tej klasy robotniczej sprawiało, że ten zapłon, który nastąpił po tej iskrze, tak, którą była podwyżka cen, miał taką skalę, prawda? Bo kiedy się sięga do relacji ludzi, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli, oni różne kwestie opisują. Czy jakie było położenie tej klasy robotniczej, robotników, tak, w przeddzień wydarzeń grudnia 70 roku?
To rozumiem pytanie, które nawiązuje do modnej dzisiaj historii ludowej i historii klas uciśnionych. Ale czy mogę jeszcze nawiązać do tego, co wcześniej powiedziałeś, Michale, bo chciałem powiedzieć o tej odległości, jaka dzieli nas dziś od tego momentu, o którym będziemy mówić, czyli od roku 1970. We wtorek miałem lekcję na zaproszenie jednej z absolwentek naszego kierunku, czyli historii uniwersyteckiej. I to było jedno z technikum szczecińskich. No i pokazywałem regulację cen z 12 grudnia, więc ten wykaz, który dla wielu jest właśnie przyczyną podstawową, czy tym podstawowym momentem, od którego uruchamia się cała ta lawina grudniowa. I tam była pozycja Cox. Pozycja Cox, który akurat w tych dniach miał być, czy jego cena miała być obniżona o kilkanaście procent. I zapytano mnie, ale jak to, sprzedawano Cox w tamtym momencie. I w pierwszym momencie nie wiedziałem, o jaki Cox chodzi, ale chodziło o kokainę, jak się okazało. Więc widzimy kompletne niezrozumienie ani specyfiki czasów, ani tego, co niesie ze sobą tamten moment. I to właśnie ta odległość. Tu jeszcze nawiążę do tych przyczyn, bo oczywiście zgadzam się w pełni z tym, co powiedział pan doktor Paziewski. Dodałbym, czy wyróżniłbym takie dwa czynniki, które są tutaj istotne. Oczywiście gospodarka, tak, to jest ten czynnik, który jest chyba najistotniejszy i to bardzo dobrze widać, nawet nie w Szczecinie, ale widać w takich sprawozdaniach, które przychodzą do nas, czy nie do nas, ale które zbierane są przez partie, czy które zbierane są przez Służbę Bezpieczeństwa, jeśli chodzi o małe miasta, o wsie, czyli tak zwaną prowincję, gdzie te kwestie gospodarcze są rzeczywiście na pierwszym miejscu. I to nie jest rzeczywistość, która wiąże się już właśnie z czasem podwyżki, ale tymi tygodniami czy miesiącami poprzedzającymi podwyżkę. Tam jest nieustanna informacja o tym, że jest źle, że jest bardzo biednie, że mamy do czynienia z głębokim kryzysem i właściwie ten wybuch wisi w powietrzu. Zresztą on był przewidywany przez władzę, bo trzeba powiedzieć, że to, co się wydarzyło po wprowadzeniu podwyżki, nie było dla władzy jakimś specjalnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem była skala. Zaskoczeniem będzie to wszystko, co nie będzie objęte jakimiś przewidywaniami. Natomiast o tym, że dojdzie do jakiegoś społecznego wybuchu, wiedziano. Stąd akcja Jesień 70, którą zaplanowano kilka miesięcy wcześniej. I ten Gomułka, o którym tutaj dr Paziewski również wspomina, Gomułka, który jest symbolem epoki, który jest symbolem właśnie małej stabilizacji i tego wszystkiego, co wydarzyło się po 1956 roku, symbolem, który jest już właściwie zgrany, tak jak to było powiedziane, ale on był zgrany oczywiście wcześniej, ale mamy marzec 68 roku i moment, w którym wydawałoby się, że Gomułka zniknie ze sceny politycznej, ale on się w tamtym momencie ratuje kilkoma interwencjami, przede wszystkim chyba poparciem dla interwencji w Czechosłowacji. To jest taki moment zamrożenia politycznego, ale też gospodarczego, bo te plany, które formułuje Gomułka do spółki z Bolesławem Jaszczukiem, czyli symbolem tej odnowy gospodarczej, która się nie udaje i która doprowadzi do 70 roku. To jest właśnie taki czas, w którym czas stracony, czas, w którym się niewiele zrobi, jeśli chodzi o transformację gospodarczą. No i młodzież. Młodzież, która już daje o sobie bardzo mocno dać w marcu 68 roku. Nie tylko myślę tu o studentach, bo jeśli spojrzymy, kto protestuje, jeśli chodzi o manifestacje w Gdańsku, w Szczecinie, myślę o tych wyjściach i starciach ulicznych, no to jest tam przecież bardzo wielu młodych robotników. Ci młodzi robotnicy przecież dadzą o sobie znać w dużym stopniu, w największym stopniu chyba właśnie podczas grudnia 70. I im ta mała stabilizacja przestała już zdecydowanie wystarczać. To jest to coraz większe spojrzenie na to, co dzieje się na zewnątrz, co się dzieje na Zachodzie, możliwość porównania tego, możliwość skonfrontowania tego z rzeczywistością, którą przecież znają może nie bezpośrednio, bo niewielu wyjeżdża, ale znają z telewizji, znają z mediów, znają z prasy. To nie jest świat zamknięty, to jest świat po 56 roku dający możliwość obserwacji takiej rzeczywistości. A klasa robotnicza, no dlaczego klasa robotnicza? W końcu mamy Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, największą siłę, która legitymizuje się poprzez właśnie afiliację do klasy robotniczej. Więc klasa robotnicza jako ten marksowski czynnik siły, mesjanistyczny, ale też czynnik, który w tamtym momencie ma realny wpływ na kwestie gospodarcze i na to, że może mobilizować innych do walki o różne kwestie. W tym przypadku o kwestie cofnięcia podwyżki cen, o kwestie godności, to możemy sformułować na różnych poziomach. Ale myślę, że tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z tą wielkoprzemysłową klasą robotniczą, a więc jeszcze bardziej świadomą tego, jak istotny ma wpływ na to, co dzieje się w kraju i na gospodarkę.
A czy nie jest troszeczkę tak, że właśnie ta rola, o której pan profesor mówił, robotników, tak, jako tej siły przewodniej, nazwa tej partii, która właściwie wszechwładnie rządziła Polską w tym okresie, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, tak, państwo ludu pracującego, ci robotnicy są na sztandarach. To jest ta propaganda, prawda? Że jedną z przyczyn grudnia 70 było to, że to się rozjeżdżało z faktycznym położeniem tych robotników, ich taką sytuacją bytową, ekonomiczną?
Znaczy tutaj podniósł jeszcze kilka innych czynników, mianowicie to był bunt też młodego pokolenia, bo czas między marcem a grudniem, to 68 roku i 70, to jest w zasadzie dość krótki, więc jeżeli w marcu wystąpili studenci, inteligenci, to w grudniu wystąpili strajkujący, najczęściej robotnicy, ale nie tylko, no bo jeżeli w Szczecinie, w aglomeracji szczecińskiej, czyli w Policach i w Stargardzie i w okolicach tu Szczecina, a łącznie strajkowało około 120 zakładów pracy, to strajkowały nie tylko stocznie, porty, huta, ale zakłady drukarskie, mnóstwo innych firm. Więc praktycznie mówiąc, nie tylko robotnicy, to był bunt pokolenia też, bo Szczecin był dość długo w Polsce postrzegano jako, tak mówiono, trochę w żartach, trochę przenośni, najmłodsze miasto w Polsce. Dlaczego? No bo na początku lat 50. tutaj był najwyższy w Polsce przyrost naturalny, dwa razy większy niż w pozostałej części Polski, najwyższy w Europie, i wystąpili ci ludzie, którzy właśnie mieli dzieci tego wyżu, którzy weszli w wiek dojrzały. To jest ten czynnik, ale też i inne, no bo przecież byli robotnicy i na Śląsku i w wielu innych miejscach, a oni jednak nie wystąpili. Więc tutaj ten czynnik młodości, ale też czynnik tego, no może i jednak dyskryminowania, czy też gorszego traktowania Szczecina niż na przykład inne ośrodki. Bo na przykład korzyści z karty górnika, z karty hutnika były daleko większe niż z karty stoczniowca. Więc tym samym oni tutaj zdawali sobie sprawę, że są w trudniejszej sytuacji materialnej. Poczucie oszukania w wielu sytuacjach, no bo bardzo wielu tych młodych ludzi mieszkało w hotelach robotniczych. Te hotele robotnicze, no tam co można było robić, nie było nawet telewizora, a wyrobownicy ściągający z kraju tych namawiający ich, żeby tu przyjechali do Szczecina, obiecywali im wysokie zarobki, obiecywali im mieszkania. Się okazywało, że te zarobki, no tak, ale ewentualnie w nadgodzinach, jeśli praca byłaby i w niedzielę, no ale po pewnym czasie, a mieszkania, no tak, ale trzeba mieszkać w hotelach robotniczych, później zobaczymy. No i poczuli się oszukani, głupio wracać później gdzieś tam do centralnej Polski. Więc te najróżniejsze czynniki takie tutaj grały, więc oczywiście też zagrało na przykład położenie, bo praktycznie rzecz biorąc te zakłady leżą wzdłuż Otry, sąsiadują ze sobą, tworzą zwartą całość, no bo Stocznia Warskiego paręnaście tysięcy ludzi, obok Stocznia Gryfia 4,5 tysiąca ludzi, tuż obok port 7 tysięcy ludzi i tak dalej. Te można tu wymieniać, papiernia strajkowała, huta strajkowała, to wszystko w obrębie inne stocznie, Stocznia Odra, Stocznia Parnica, więc strajkował ten obszar, który stworzył coś takiego, co my nazywamy też Republiką Szczecińską, choć określenie to się zostało sformułowane na zachodzie, w prasie zachodniej tego określenia użyto dla Szczecina, dla tego, co się tutaj w Szczecinie stało. Więc myślę, że znów się powtórzę, różne czynniki przyczyniły się do tego, że właśnie w Szczecinie, znów w Szczecinie, że właśnie w Szczecinie miał miejsce marzec, grudzień, sierpień i inne miesiące z naszego, że tak powiem, szumnie panteonu.
To przejdźmy może do tego określenia, Republika Szczecińska, bo to brzmi dosyć specyficznie, prawda? Że właściwie co się pod tym określeniem kryje? Co to określenie oznacza?
Tego określenia użył Zenon Kliszko na rozliczeniowym plenum Komitetu Centralnego PZPR 6-7 lutego 1971 roku, użył, jakby przywołując głosy prasy zachodniej, że takie sformułowania tam były. Dlaczego on się do tego odwołał? On tutaj jakby bronił swojej pozycji. Wcześniej był, można powiedzieć, prawą ręką Gomułki, drugą osobą w państwie, ten członek biura politycznego. I no i oni tam się rozliczali, że tak powiem, mówili sobie otwartym tekstem. Te rzeczy zostały opublikowane dopiero po 90 roku, w takim tomie Grudzień 70, wydanym przez londyński aneks. I tam właśnie możemy przeczytać o Republice Szczecińskiej. Ale też to Republika Szczecińska pojawia się na przykład w książce François Feytivo, francuskiego historyka pochodzenia węgierskiego, historia Europy Wschodniej. On to wziął od dziennikarza jugosłowiańskiego agencji Tanjug, Risto Bajalski się chyba nazywał. Więc to chodziło, można powiedzieć, na Zachodzie, między innymi ta Republika Szczecińska. Ale dlaczego akurat Republika? Ze względu na to, że tutaj w tej aglomeracji, i tutaj też ten Kliszko o tym wspomniał, że władza jakby wymknęła się władzy, że robotnicy, ogólnomiejski komitet strajkowy, przejęli tą władzę, decydowali o tym, czy kuryt się ukaże, czy się nie ukaże, czy huta ma pracować, czy nie ma pracować, czy komunikat kłamliwy, który został podany w radiu, sprostować, czy nie sprostować. I tam poszedł, pamiętam, Tadeusz Sokołowski z Kazimierzem Fischbeinem i dyrektor radia odwołał kłamliwy komunikat, więc była to sytuacja no bez precedensu. No w ogóle tych sytuacji bez precedensu było więcej, no bo jeżeli w pierwszej połowie tego dramatycznego tygodnia sytuację w Trójmieście, można powiedzieć, opanowano, tam już po tym, co się, po tej tragedii z czwartku 17 w Gdyni, kiedy to zginęło 18 osób, to ten epicentrum wydarzeń przyniosło się do Szczecina. I ten strajk był szokiem dla władzy, no bo w zasadzie nie było wiadomo, co robić na ogromną skalę, wprowadzić represje, jakiś terror, już po tej tragedii, która się wydarzyła też 17 w Szczecinie, kiedy zginęło paręnaście osób. No więc rozpoczęto rozmowy, można powiedzieć, te rozmowy, to był pierwowzór rozmów sierpniowych, ale też, jeżeli tutaj na to spojrzymy jeszcze inaczej, to można powiedzieć, że szczecińscy robotnicy, tak, szczecińscy, nie inni, wnieśli do władzy Gierka, obalili Gomułkę. Takiego numeru w całym Układzie Warszawskim nie było, żeby robotnicy obalili przywódcę partii rzekomo mieniącą się robotniczą. To był szok, więc na Zachodzie tych określeń typu Republika Szczecińska i innych było więcej, bo przyglądano się temu, co tu się dzieje z różnych, mimo ograniczeń, mimo blokady informacyjnej, mimo najróżniejszych trudności z dostaniem się choćby do Szczecina.
Bo to określenie Republika, prawda, ono sugeruje nam pewną odrębną całość, prawda? Przecież Szczecin to jest część kraju, tak, wówczas Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Natomiast określenie Republika Szczecińska, czy mówienie o Republice Szczecińskiej, no wiąże się, czy rozumiemy pod tym jakieś pewne wydzielenie, prawda? I tutaj chyba decydowała ta organizacja procesu, te decyzje, o których pan doktor powiedział. Pytanie teraz do pana profesora. Jak ten strajk był właściwie zorganizowany i skąd robotnicy, w istocie robotnicy ten strajk zorganizowali, wiedzieli, jak to zrobić? Skąd czerpano wzorce? Przecież stworzenie takiego organizmu strajkowego, który, jak pan doktor powiedział, właściwie przejmuje władzę w mieście, podejmuje określone decyzje, wymaga pewnego, wydawałoby się, przygotowania, wiedzy. To nie jest prosta sprawa.
No na pewno nie jest to prosta sprawa i o tym za chwilę powiem, ale jeszcze do słowa Republika, bo ono jest istotne, zresztą wywołuje nasze spotkanie. Ja myślę, że Zenon Kliszko miał całkiem ciekawą intuicję, nie wiem, czy to świadomie, czy nieświadomie, pewnie w większym stopniu nieświadomie pojawia się to i to jako nawiązanie do takiej idei republikańskiej, która dzisiaj jest szczególnie modna w pewnych kręgach konserwatywnych, nawiązujących do tego republikanizmu epoki szlacheckiej, co się oczywiście z robotnikami średnio nam będzie łączyło, ale przecież mamy w tym taką ideę wolności. Wolności przeciwstawionej opresyjnemu państwu. Wolności, która jest wielką wartością dla tych ludzi, którzy chcą ochronić swoją integralność i to w tym przypadku będzie też w jakimś stopniu korelowało właśnie z tym określeniem Republika Szczecińska. No bo rzeczywiście, gdybyśmy przyjrzeli się temu, co dzieje się w mieście, to oczywiście są te elementy, które podległe są Komitetowi Strajkowemu, Ogólnomiejskiemu Komitetowi Strajkowemu, te, które wymienił przed momentem Michał Paziewski. Pewnie znaleźlibyśmy jeszcze kilka, ale pamiętajmy, że to nie jest tak, że to miasto staje się nagle republiką z prawdziwego zdarzenia. Wywieszone są biało-czerwone flagi i mamy do czynienia z takim wielkim poruszeniem, które przypomina nam święto słońca. No nie, mamy do czynienia z czołgami na ulicach, mamy do czynienia z transporterami na ulicach, żołnierzami, mamy do czynienia z miastem, które jest właściwie w stanie wojennym. Tak to trzeba było określić, bo przecież ten komunikat, to rozporządzenie, które pojawia się 18 grudnia, jest w gruncie rzeczy wprowadzeniem stanu wojennego, ale taki symboliczny wymiar właśnie tego, co się dzieje, jest tutaj bardzo istotny. Myślę, że to chyba też trzeba podnieść. Skąd robotnicy wiedzą, jak strajkować? No właśnie, skąd wiedzą? Myślę, że to jest pewne doświadczenie, które jest doświadczeniem nie nowym, bo pamiętajmy, że ci robotnicy nie strajkują po raz pierwszy. Takie wyobrażenie częstokroć, że w latach 60. nie było żadnych protestów, ale przecież jeśli śledzimy sobie komunikaty dotyczące właśnie rzeczywistości lat 60., końcówki lat 50., to widzimy, że takich protestów, które oczywiście mają dużo mniejszą skalę niż ta, która wiąże się z rokiem 70. czy 71., jest całkiem sporo. Również tutaj w Szczecinie Marcin Zaręba, swego czasu historyk z Instytutu Studiów Politycznych i z Uniwersytetu Warszawskiego, o tym sporo pisał. I to myślę, że jest też taki czas, w którym się wtedy uczą, jak strajkować, w jaki sposób formułować swoje postulaty. Ale jest jeszcze oczywiście tutaj kilka osób, które są znakomitymi podpowiadaczami i są bardzo świadome tego, jak strajkować. Tu przede wszystkim chyba należy wymienić Lucjana Adamczuka, socjologa ze Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego, który jest wówczas jeszcze studentem Akademii Nauk Społecznych. Czyli to jest szkoła, która działa przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a więc będziemy mieli do czynienia z takim bardzo dużym paradoksem. On w centrum, można powiedzieć, życia partyjnego uczy się, jak prowadzić strajk klasy robotniczej, wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. I to jest też taki element, który wydaje mi się jest wart podniesienia. I on ma tę wiedzę, w jaki sposób zorganizować strajk, który będzie strajkiem dobrze zorganizowane, bo to oczywiście nie możemy mówić w tym momencie o skuteczności, bo ta skuteczność jest czymś trudnym do przewidzenia, ale jak zorganizować coś, co nie wymknie się pod względem organizacyjnym, nie będzie ulegać chaosowi, będziemy mieli do czynienia z dobrą komunikacją, z wymianą informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami. To jest to, co powiedział Michał, a więc musimy sobie zdać sprawę z tego, jak olbrzymim terenem była stocznia, inne obiekty, które
wchodziły. Miasto w mieście.
Tak, to jest miasto w mieście, a więc zabezpieczenie dobre, organizacyjne takiej struktury i takiej przestrzeni jest czymś podstawowym. I tutaj stąd pojawiają się właśnie takie osoby, które wiedzą, jak strajkować. I przede wszystkim wydaje mi się, to jest ta podstawowa kwestia, to, że oni potrafią przekonać robotników do tego, że powinni zorganizować się w taki właśnie sposób. Ale to też jest rzecz, która to nam niejako zginęła. Ten 18 grudnia i moment, kiedy rozpoczyna się strajk, to też jest ten poranek bardzo dramatyczny, który w jakimś stopniu mógł się przekształcić w to, co było dzień wcześniej, a więc wstrzelanie do robotników, wyjście na miasto, demonstracje. Udało się temu zapobiec dzięki właściwie umiejętności negocjacyjnym z jednej strony dyrektora Cenkiera, z drugiej strony robotników skłonnych do tego, żeby właśnie zorganizować strajk wewnątrz stoczni. A więc działa tutaj kilka takich mechanizmów, które albo są, i to pewnie byłoby trzeba bliżej się temu przyjrzeć, są uświadomione, albo są elementem intuicyjnym. Czymś, co jest w jakimś stopniu odruchem obronnym, czymś, co ma zabezpieczać tych ludzi przed śmiercią, krótko mówiąc, częstokroć.
Pan doktor by chciał w tym temacie.
A propos jeszcze tej republiki, bo parę razy już odwołaliśmy się do tego Zenona Kliszki. Tymczasem tenże Zenon Kliszko półtora miesiąca wcześniej w Gdańsku nazywał to, co się stało w tym dramatycznym tygodniu, o ile sobie przypominam, to było 15 grudnia, powiedział, że to jest kontrrewolucja, że jeżeli nawet zginie 300 kontrrewolucjonistów, to tak musi być, cytuję niedokładnie. Tutaj o kontrrewolucji mówił również Gomułka, więc oni byli więźniami ideologii, w którą wierzyli. To byli zresztą weterani przedwojennej marginalnej partii, Komunistycznej Partii Polskiej. No, większość z nich, z tych ludzi Stalin wymordował. Nieliczni przetrwali, tak jak Gomułka dzięki temu, że był w polskim więzieniu, czy Borkowicz tutaj wojewoda, bo dzięki temu, że był w Berezie Kartuskiej. A tak to można powiedzieć, że byli uwikłani w to. I teraz, jeżeli byli więźniami tej ideologii, no to wiadomo, że zgodnie z tą ideologią ci, którzy występują przeciwko partii robotniczej, to nie są robotnicy, to nie mogą być robotnicy, to muszą być kontrrewolucjoniści. Więc co się robi z kontrrewolucjonistami? Strzela się do nich. No i strzelano w Gdańsku, w Szczecinie, w Elblągu, więc tym samym zachowano się zgodnie z obowiązującą w tym momencie doktryną, tak jak zresztą wcześniej doczyniono w innych państwach komunistycznych bloku sowieckiego. Strzelano w Kronstadzie, strzelano w Kęgirze, strzelano w Nowoczerkasku w 1962, strzelano w Budapeszcie, czy podczas powstania robotniczego w Berlinie w 1953 roku, czy podczas strajków w Czechosłowacji w 1953 roku w czerwcu w Pilźnie, w Poznaniu. To była, można powiedzieć, natura tego systemu. Więc tutaj zachowano się zgodnie z tymi standardami, które były przyjęte w państwach komunistycznych. Do kontrrewolucjonistów strzelano. Oczywiście spotkało to się z szokiem społecznym, spotkało się to z reakcją. Przecież to nie chodzi tylko o kontrrewolucję. Kiedy zastrajkowano w Szczecinie 17, przerwano pracę w czwartek, to robotnicy chcieli rozmawiać z pierwszym sekretarzem partii Antonim Balaszkiem. I według dwóch relacji sekretarzy partyjnych Ostrzyszka i Rychlika, co powiedział ten pierwszy sekretarz? Że on z Motłochem rozmawiać nie będzie. I czy mu się krzywda stała? No niezupełnie. Miesiąc temu oczywiście został odsunięty ze stanowiska, ale został pełnomocnikiem w randze ministerialnej do spraw zaopatrzenia Armii Sowieckiej w Polsce. Więc w związku z tym dostał synekurę. Normalnie powinien być skończony. A inny człowiek, który podobnie się zachował w Gdańsku, Stanisław Kociołek, został ambasadorem. Więc zgodnie z ówczesnymi standardami, fora ze dwora na ambasadora. No i niepodobnie lądowali. Korczyński wylądował gdzie? W Algierze. Więc można powiedzieć, taka była uroda tego systemu.
Fakt chyba trochę mało znany, natomiast panu doktorowi udało się swojego czasu ustalić pewne powinowactwo, prawda? Czy się mylę? Walaszka z samym Gierkiem.
To znaczy oni byli, że tak powiem, bo Walaszek pochodził ze Śląska, tak jak zresztą Gierek. I no, należał do tej elity władzy, która była nazywana nomenklatura. Znali się, ale czy jakaś między nimi zażyła się rodzina, nie umiem tego powiedzieć. Niemniej to byli ludzie ze sobą związani dość blisko. Dlatego tak... się później tak Gierek wprawdzie go odwołał, no bo sytuacja była w Szczecinie taka, że no nie miał innego wyjścia, można by powiedzieć, bo był tutaj skończony, ale jednak lądował no dość miękko.
To tak na marginesie naszej dyskusji, natomiast padło już tutaj wiele nazwisk. Walaszek, Gomułka, Kliszko. Gierek, tak? To są wszystko dygnitarze komunistyczni. Jak do tej pory, chyba że się mylę, wymieniliśmy tylko jedno nazwisko z grona przywódców strajkowych. Profesor Krasuski wspomniał o Lucjanie Adamczuku.
I ja właśnie. Bałuce.
Chyba jeszcze
o Edmundzie nie mówiliśmy.
Jeszcze nie.
Wspomniałem o Tadeuszu Sokołowskim, wspomniałem o Kazimierzu Fiszbajnie.
Więc chciałbym, żebyśmy.
Przewodniczący Komitetu Strajkowego w grudniu. Więc
to pomyliłem się.
Człowiek, który w marcu występował i był sygnatariuszem jednym z trzech porozumień sierpniowych 80 roku, ten Kazimierz Fiszbaj.
Teraz, żebyśmy powiedzieli troszeczkę więcej o tych liderach strajku w Szczecinie w grudniu 70 roku, bo to właściwie wiele nazwisk. Wiele nazwisk, możemy je przywołać, ale chciałbym też, żebyśmy spróbowali zastanowić się, czy możemy scharakteryzować ich jako pewną grupę, czy mieli wspólny mianownik? Panie doktorze.
Byli to młodzi robotnicy. Przede wszystkim nawet strajk to jest pewien żywioł, który tych ludzi też wynosi. Kiedyś Bałkę pytałem, no bałeś się, że to się tak skończy, że może się to tragicznie skończyć. Co myślałeś? no bo jego tam podsadzono, wiceprzewodniczący późniejszy komitetu strajkowego Adam Pulfik podchodził na kiosk, on wszedł na ten kiosk i stamtąd wezwał do strajku. Zaryzykował. Równie dobrze robotnicy mogli się rozejść i byłoby po strajku, a jego by wzięto za tyłek jako jakiegoś podżegacza, buntownika, awanturnika i tak dalej. Więc wyczuli klimat. Fala, czy też ten klimat ich wyłonił z tego grona tych ludzi, którzy byli ich liderami, taki Bałuka powiedzmy. No, człowiek, który no, miał już doświadczenie pracy w stoczni. Wybierano ludzi, którzy, nieważne czy należał do partii, czy nie należał, którzy byli szerzej znani, którzy byli znani jako fachowcy. Bo dość często w stoczni było tak, że oni zmieniali różne miejsca pracy, więc trzeba było się cały czas uczyć. Ja kiedyś pytałem o działacza komitetu strajkowego. Cholera, jak on się zapomniałem. W każdym razie na S, kurde, wyleciało mi. No w każdym razie pytałem się jego żony, jaki on miał zawód. Jego żona też była w komitecie strajkowym. Ona powiedziała: cztery zawody i siódmą biedę. Czyli cały, bo potrzebne było napisać, czy on jest elektrykiem, czy spawaczem, czy piaskarzem, czy jeszcze kimś innym. Więc to stocznia była jedną szkołą też. Każdy statek to było nowe wyzwanie, czyli trzeba było znów się dostosowywać do tych oczekiwań tych, którzy zlecali tą budowę tego statku. Więc chciałem powiedzieć, że na tych początkowo niewielu, bo w grudniu ten ogólnomiejski komitet strajkowy liczył dość niewiele osób, tylko 10, to zdarzyły się dwie kobiety. To była Marianna Jakimowicz i Arciszewska, pani Arciszewska Potocka. Więc ta Jakimowicz była w Radiowęźle. W drugim strajku, bo drugi strajk styczniowy, o którym nie można zapominać, który wybuchł miesiąc później, już nauczono się pewnych rzeczy i pewne doświadczenia z grudnia starano się nie powtórzyć pewnych rzeczy. Na przykład komitet strajkowy już liczył 40 osób. Już było wiadomo, że nie ma mowy o wyjściu na miasto, że trzeba w pierwszym rzędzie opanować szybko radiowęzeł, opanować bramy, szybko sformułować postulaty, czyli można powiedzieć opanować teren i dopiero później podjąć jakieś rozmowy po sformułowaniu tych postulatów i kontynuować te rozmowy na swoim terenie, żeby nie było jakichś podejrzeń, że gdzieś tam, tak jak w grudniu prowadzono rozmowy w gmachu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przy Wałach Chrobrego, to mogło rodzić jakieś takie podejrzenia zakulisowe, więc wszystko musieli później na tych zebraniach trójek strajkowych trzeba było to wszystko potwierdzić, więc grudzień był pewną szkołą. Uczono się po prostu na gorąco, ale też ci ludzie, w każdym razie to byli ludzie, którzy no, mieli mir wśród tych robotników, wyczuwali tych robotników. Bałka był, pamiętam, rozmawiałem z jakim jeszcze kiedyś się zajmowałem tymi aktami grudniowymi w Urzędzie Ochrony Państwa i rozmawiałem z pułkownikiem Markiem Żmijewskim, byłym funkcjonariuszem SB, i go zapytałem, co on sądzi o Bałce. On mi powiedział wtedy: autentyczny przywódca robotniczy, nie? Więc o Bałce mówiono, że to jest grudniowy Wałęsa i w tym jest sporo racji, bo rzeczywiście tutaj w Szczecinie było to nazwisko niezwykle nośne. Zresztą nie tylko w Szczecinie, bo po grudniu na Zachodzie tak samo.
Panie profesorze, przypomnę pytanie o liderów
strajkowych. Ja pamiętam pytanie, bo ono jest bardzo dobre.
Chciałbym dopytać też o samego Bałukę, bo wydaje mi się, że to jest jedna z kilku najważniejszych postaci w tej powojennej historii Szczecina, a wydaje się, że nieco zapomniana czy zapominana. Dzisiaj ma już ulicę w centrum miasta, ale czy te nazwisko Bałuka funkcjonuje gdzieś w powszechnej świadomości?
Ja tylko jeszcze nawiążę do tego pytania, które zadałeś, Michale, na początku, że skupiamy się, czy wymieniamy dygnitarzy partyjnych, ludzi z kręgu władzy, a zapominamy o robotnikach. I rzeczywiście tak jest. To pewien wyrzut, który ja mam jako historyk. Michał chyba najwięcej zrobił dlatego, żeby to środowisko rozpoznać, ale myślę o takich badaniach, nie wiem, prozopograficznych, badaniach, które ujmowałyby właśnie ludzi z Komitetu Strajkowego jako pewną całość, pewną grupę, żeby przyjrzeć się im bardzo uważnie. Mówię o tym, że Michał zrobił najwięcej, dlatego że on właściwie chyba rozmawiał ze wszystkimi, którzy dożyli do czasów, w których można było ich przepytać i ma największą wiedzę dotyczącą tego, jaka to jest grupa, czy jest tutaj wspólny mianownik. No, wspólne mianowniki na pewno te, o których tutaj powiedzieliśmy, ale też wspólne mianowniki, które no niekoniecznie będą tak oczywiste. Wspólny mianownik na pewno miejsce pracy. Wspólny mianownik to jest zaufanie grupy ludzi, ale już inne będzie częstokroć to, do jakich organizacji będą przynależeć. Pamiętajmy, że w tych komitetach będziemy mieli ludzi z partii i ludzi bezpartyjnych, ludzi zaangażowanych w otoczenie w sposób, powiedzielibyśmy, oficjalny, ale też takich, którzy no po prostu, o których wiedza o tym, że chcą coś zrobić, czy chcą być dla wspólnoty, czy dla tego zespołu pracowniczego, była w jakimś stopniu istotna. Więc myślę, że to jest jeszcze przed nami, żeby przyjrzeć się temu, jak to wygląda zarówno w odniesieniu do strajku grudniowego i do tego, co tutaj zostało powiedziane, bo ten styczniowy będzie też wielką lekcją. Dlatego powiedziałem, że oni uczą się ze strajku na strajk, uczą się, jak strajkować, jak to zorganizować lepiej. Bałuka rzeczywiście jest fenomenem. Jest fenomenem, który jest właściwie samorodkiem, jeśli mówimy o przywództwie robotniczym, no bo on przecież opowiadał wcześniej o tym, że stał na czele jednego ze strajków, które miały miejsce przed grudniem 70 roku, no ale nie udało się żadnych takich informacji na ten temat znaleźć. Być może był to jakiś mały strajk, który nie został odnotowany w dokumentacji, czy o której wiedzy nie jesteśmy w stanie zdobyć na podstawie dokumentów, czyli tak jak to się najczęściej odbywa, ale rzeczywiście w nim była jakaś taka umiejętność, intuicja, która pozwalała mu podejmować określone decyzje, dobierać sobie ludzi. Pamiętajmy, że to też jest sytuacja, która jest bardzo ciekawa, która się powtórzy znakomicie w sierpniu 1980 roku, czyli komitet strajkowy, ale jednocześnie doradcy, którzy są z jednej strony doradcami, ale w gruncie rzeczy są ludźmi ze środka. Tutaj w tym przypadku grudniowym mamy do czynienia z Fischbeinem, z Adamczukiem, z Kwietniewskim, ze Święchem, ludźmi, którzy są...
Z
Eugeniuszem
Szerkusem, którego nie wymieniłem.
Tak, z Eugeniuszem.
Jego żona Teresa Szerkus.
Oczywiście, a więc mamy do czynienia też ze świadomością tego, że powinni istnieć w tej naszej grupie ludzie, którzy będą nam mogli pomóc na różne sposoby. Inżynierowie, którzy mają pewną wiedzę, o której my, zwykli robotnicy, nie będziemy wiedzieć. Mamy socjologa, mamy człowieka, który jest szefem przechodni stoczniowej, a więc kogoś, kto będzie może zabezpieczał sytuację w dramatycznych momentach, kiedy pojawi się taka sytuacja. A więc będzie to też jakaś taka świadomość tego, że my możemy zrobić coś nowego, ale w gruncie rzeczy włączając w tą naszą wspólnotę ludzi rozmaitych umiejętności. Bałuka, człowiek, który jest od kilku lat w stoczni, po rozmaitych przejściach, po sytuacjach więziennych również, bo przecież mamy do czynienia z takimi krótszymi odsiadkami, które on ma ze względu na przekroczenie nielegalnej granicy, ze względu na awantury, pobicie jednego z żołnierzy, ale tutaj jest już człowiekiem, który próbuje się ustabilizować. Buduje życie rodzinne, jest człowiekiem, który zdobywa sympatię i zdobywa autorytet na swoim wydziale, ale też potrzebne jest coś, co czyni go przywódcą, czyli ta chęć, wola, która u niego się pojawia i to wejście jego na kiosk będzie takim symbolem tego, prawda? Bałuka jestem, przedstawienie się innym, a że bałuka jestem, co się za tym kryje? Kryje się za tym właśnie ten autorytet, który oni mają rozpoznać i który gdzieś tam w ich świadomości, myślę o świadomości stoczniowców, istnieje. I to, że właśnie on mimo co jakiejś swojej nieufności, prawda? Michał, bo ty bałukę znałeś dużo, dużo lepiej. Byliście razem internowani, a więc mieliście okazję do rozmów prywatnych, dużo, dużo głębszych. On miał jakąś taką nieufność wobec niektórych ludzi, ale chyba nie wobec robotników, tak myślę, że w większym stopniu wobec inteligentów.
Znaczy było coś takiego, że on wiedział, kogo słuchać, na kogo się otworzyć i słuchał Lucjana Adamczuka, o którym można by powiedzieć, że był takim grudniowym Jackiem Kuroniem. Potrafił słuchać inżyniera Kazimierza Fischbeina, który pisał i komunikaty, i różnego rodzaju odpowiedzi poprzez radiowęzeł i uczestniczył w tych rozmowach. No w każdym razie to był człowiek też już z bogatym życiorysem, więc był otwarty. Tutaj dość istotna rzecz, cieszę się, że o tym mówimy, o robotnikach, bo kiedyś się wziąłem za ten grudzień, no to był to czas, gdy skupiano się przede wszystkim na walkach ulicznych, na przemianach, przesileniach w łonie elity władzy, na ofiarach, oczywiście też słusznie, ale nie o tym, nie na tym chyba, co jest jakby solą, istotą tego grudnia, czyli na robotnikach. Bo przyjęło się na szczęście, że to jest jednak przede wszystkim rewolta robotnicza, że robotnicy tu byli najważniejsi, bo wtedy było też tak, że był podział na pracowników fizycznych i umysłowych. To był absurdalny podział, który był...
Ale bardzo silny.
Ale bardzo silny. On wywoływał pewne nieufność, pewien dystans, więc ci, którzy zdobywali zaufanie robotników, to na przykład właśnie ten inżynier Fischbein, bo był na produkcji, bo zaczynał od, można powiedzieć, od najniższego szczebla, kiedy przyjechał tutaj do stoczni, miał 17 lat, bez mała na bosaka tu przyjechał. Z kolei Lucjan Adamczuk pracował przez wiele lat jako spawacz, pokazywał mi plecy zniszczone przez opiłki tego w związku ze spawaniem i zaocznie ukończył socjologię. Po latach zrobił doktorat. Więc to byli ludzie, którzy byli swoi, stąd, nasi, ale nie z zewnątrz. Tu robotnicy są dość nieufni, dość dystansowani. Zresztą słusznie, bo mieli różne doświadczenia. Poza tym my się skupiamy na stoczni jednej, drugiej, ale przecież na przykład w stoczni Gryfia przewodniczący Komitetu Strajkowego był Tadeusz Gadomski. A o wielu innych zakładach pracy bardzo niewiele wiemy. A szkoda na przykład, że nie wiemy o WPKM-ie, a podczas strajku styczniowego już tramwaje w Szczecinie nie chodziły, już pociągi nie odjeżdżały i zatem też był komitet strajkowy, były komitety strajkowe, mimo że w styczniu strajkowało nieco ponad 40 zakładów pracy, ale już wtedy miasto było sparaliżowane i ten strajk mógł się roznieść po całym kraju, więc praktycznie rzecz mógł wyrzucić z siodła, że tak powiem, przenośni, obalić Gierka, który ledwie co miesiąc wcześniej doszedł do władzy. Więc sytuacja była taka, że tutaj się na tego Gierka za bardzo nie nabrano. Ten Gierek nie zdobył takiego uznania, przyjęto tą zmianę i praktycznie rzecz biorąc strajk zakończył święta 22 grudnia. On został zawieszony i później w kłamliwy komunikat w Głosie Szczecińskim o zobowiązaniu rurowni praktycznie znów iskra.
Przechodzimy już do stycznia 71, prawda?
Tak, przepraszam. Natomiast
chciałbym, żebyśmy się jeszcze skupili na grudniu roku.
To się jedno z drugim mocno wiąże.
Oczywiście. Natomiast chciałem, żebyśmy się skupili jeszcze na tym strajku grudniowym. Bo jeżeli strajk, to przywództwo, to organizacja strajku, no ale oczywiście rzecz kluczowa, czyli postulaty. Postulaty i negocjacje, które zostały faktycznie podjęte z przedstawicielami władz. No to jest też ta specyfika tych wydarzeń, prawda? Że wówczas faktycznie te negocjacje władze zdecydowały się podjąć. Nie wiem, czy nie pierwszy raz w historii PRL.
Te negocjacje, przepraszam.
Jakie to były postulaty i jak wyglądało ich negocjowanie?
No właśnie. właśnie dojrzałe, bo pierwszy postulat nie dotyczył odwołania podwyżki cen żywności, która była jakby bezpośrednim powodem tego, co się stało. Pierwszy postulat mówił o powołaniu niezależnych od partii związków zawodowych, czyli zdawano sobie z tego sprawę, że trzeba powołać reprezentację, wolną reprezentację niezależną od partii robotniczą. To się częściowo udało po styczniu, kiedy powołano komisje robotnicze. One 3 tygodnie działały, tylko te komisje, ale to już był quasi wolny związek zawodowy. Ci ludzie już tworzyli pewne więzi. No, drugi postulat rzeczywiście był cofnąć podwyżkę cen żywności. Nie udało się i w styczniu tego, ale tutaj znów wrócę do połowie stycznia stanęły łódzkie włókniarki i pod wpływem tych kilkudziesięciu tysięcy łódzkich włókniarek, które daleko mniej zarabiały niż stoczniowcy, władze już ostatecznie pękły. Czyli tutaj, jeśli chodzi o te rozmowy, rzeczywiście niezręcznie to było prowadzone, ale przypominam sobie tu, w tych rozmowach uczestniczyła Marianna Jakimowicz, o której powszechnie mówiono Jola, Czarna Jola, przepraszam, że tak półfale mówię. Ale w każdym razie warto pamiętać, że w stosunku do tych stoczniowców z produkcji w komitetach strajkowych było stosunkowo dość dużo kobiet, znaczy 4, no to raptem sporo, proporcjonalnie więcej niż robotników stoczni. No ale niezależnie od tego, to władze podjęły te rozmowy, żeby je prowadzić, rozmowy dla równych, żeby przeciągać, bo szykowało się przesilenie w Warszawie, szykowało się, że ten Gomułka odejdzie, bo i to nastąpiło i wtedy jakby to się zbiegło z podpisaniem tego porozumienia, które zostało przez strajk zgniłego, które zostało odrzucone, ale jednak było i już te władza, podejmując rozmowy, legalizowała ten strajk. Uznawała tych przywódców, dawała im pewien glejt. W tym momencie to było już jakby uznanie tego, co się stało. To było jakby dość ważne. Tutaj oczywiście zmiany wszelkie w państwach komunistycznych na czołowych stanowiskach, w tym również w Polsce, musiały się dokonywać ze zgodą Moskwy. I teraz, jeżeli załóżmy w archiwum Mitrochina, 2 tomy się ukazały z odpisów z akt, które sporządzał archiwista w archiwum moskiewskim, jest tam w jednym z tomów podana chyba KGB, Europa i Świat, jest podane, że w Polsce zginęło 300 osób. No te 300 osób również, o 300 osobach mówił Kliszko. I teraz, jeżeli informacje, no nieprawdziwe, przekłamane, spływały do Moskwy, no to wtedy było przyzwolenie na usunięcie tego Gomułki, a wyniesienie do władzy Gierka, bo tak było wcześniej też w państwach komunistycznych. Był zawsze problem w państwach komunistycznych, jak przekazać władzę. Z tą sukcesją były problemy, albo ginęli, albo umierali jak Breżniew czy Stalin, chociaż Stalina prawdopodobnie zamordowano. Tak jak Berię zamordowano, czy odsuwano w jakichś takich tajemniczych okolicznościach Chruszczowa, Czernienko zmarł też. W każdym razie tak było i u nas też tak było, że za zgodą Moskwy różne rzeczy mogły się dziać. I tak samo te rozmowy oni toczyli, oglądając się na to, co się dzieje w Warszawie. Pamiętam, jak mi mówił dyrektor Szczecińskiego Radia Zbigniew Puchalski, że on na odwołanie tego fałszywego komunikatu radiowego, to on dostał zgodę z Warszawy, bo przyszła do niego ta delegacja, Kazimierz Fiszbein i Tadeusz Sokołowski, mieszkający obecnie w Bornym Sulinowie. Otóż zgodził się, ale z drugiej strony presja była taka, że no na dobrą sprawę, czy mógł się nie zgodzić. Oni się bali, że to jest kolejne powstanie narodowe, tego się bała i wolna Europa. Liczono się, że to może być jakaś powtórka z powstania, które mieliśmy w przeszłości, czyli rozleje się tragedia na cały kraj. Więc tutaj można powiedzieć, bano się tego, no w końcu, że wymknie to się wszystko wszystkim.
Panie profesorze, jaki był wynik tych negocjacji? Czy można mówić o sukcesie? Czy może raczej była to porażka robotników strajk w końcu zakończono.
Zależy z jakiego punktu widzenia będziemy to oceniać. Jeśli spojrzymy na dzień 20 lub 22 grudnia, 20 kończą się te negocjacje, robotnicy przychodzą do stoczni i są, ci mówią, czy ta część z Mieczysławem Dopierałą na czele, która negocjowała, przyjęta zostaje przez część robotników jako zdrajcy, no bo doszło do sytuacji, w której wcześniej, zanim wrócili, pojawił się komunikat, uznano, że nie przedyskutowano tego w obrębie całego zakładu, wszystkich strajkujących, a więc podjęto niejako decyzję ponad ich głowami, a więc zaczęły się różnego rodzaju podejrzenia. Z tej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, że to kończy się w niezbyt dobry sposób. Dochodzi do podziału, wyraźnego podziału, jeśli chodzi o strajkujących, i część kończy ten strajk 20, część będzie kontynuować ten strajk do 22. Zresztą nawet tego 22, kiedy mamy do czynienia z definitywnym końcem, też nie wiemy, czy jest to zawieszenie, czy jest to zakończenie. Jedni twierdzą, że jest to koniec, inni będą mówić, że to tylko zawieszenie. Więc w tym przypadku, jeśli patrzymy na to z perspektywy całości, jedności strajkujących, no to będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju konfliktem, a więc czymś, co nie jest pozytywne. Ale z drugiej strony to, co powiedział Michał Paziewski, czyli mamy do czynienia z pierwszym takim porozumieniem, które jest podpisane przez jakieś organy władz. Oczywiście problemem w tym przypadku było to, że postulowanie wolnych związków zawodowych, kwestia odnowy Centralnej Rady Związków Zawodowych czy Wojewódzkiej Rady Związków, Komisji Związków Zawodowych, to jest rzeczywistość do dyskusji na poziomie centralnym. Nie z sekretarzem ekonomicznym Komitetu Wojewódzkiego, nie z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej, ale z ludźmi, którzy podejmują decyzje w Warszawie. Pamiętajmy o centralizowanym systemie, o systemie, który jest systemem, w którym decyzje, w którym informacje płyną z góry na dół. A więc partnerzy w Szczecinie nie byli odpowiednimi partnerami, ale pamiętajmy, znowu czegoś się nauczono. Kiedy postulaty w styczniu będą formułowane, to wśród tych postulatów będzie zaproszenie pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego. Oni już wiedzą, że nie mogą rozmawiać z kimś, kto jest urzędnikiem, czy jest urzędnikiem partyjnym w odniesieniu do lokalności. A więc ja bym powiedział, że sukcesu tutaj nie było, no bo też żadnego z postulatów nie zrealizowano w tamtym momencie. Pamiętajmy, że te negocjacje kończą się podpisaniem protokołu złożonego z 16 punktów. No i w tamtym momencie ani nie cofnięto podwyżki, ani nie cofnięto tych wszystkich najistotniejszych dla robotników kwestii. Nie było podwyżki płac, nie było tego, o co oni walczyli. Nie była pewna sytuacja tego, czy oni zostaną, czy będą bezpieczni, czy nie będą aresztowani. Niby coś zostało podpisane, ale no, wiadomo, że w tym przypadku trudno było do końca wierzyć w to, co zostało podpisane. Ale to jest istotne, że zostało to w pamięci, stało się to też pewnego rodzaju lekcją tego, co można zrobić, jak to można zrobić, żeby nie wychodzić na zewnątrz, a więc to też to jest podkreślone, żeby jeśli już prowadzić negocjacje, to na nieneutralnym gruncie, ale u siebie. To jest neutralny grunt i my jesteśmy klasą robotniczą i skoro władza chce rozmawiać, to niech rozmawia z władzą właśnie tutaj, skoro mieni się władzą robotniczą. Więc jest w tym kilka punktów widzenia, które mogą podsuwać nam rozmaite odpowiedzi. Ale jeszcze do tych postulatów, bo tutaj warto powiedzieć, że porównanie Szczecina i Gdańska czy Gdyni no wychodzi zdecydowanie na korzyść Szczecina. Tu mamy 21 postulatów w tej finalnej formie w grudniu 70 roku. Natomiast jak weźmiemy postulaty gdańskie, gdyńskie, mamy książkę, która zbiera postulaty z grudnia 1970, z 71 roku pod redakcją Elżbiety Kaczyńskiej, wydaną przez Więź kilkanaście lat już temu, no to widzimy, że tam mamy postulaty idące w setki. Tutaj mamy jednak rzeczywistość, która polegała na tym, że był ktoś, kto mówił nie,
chociaż przychodzono z najróżniejszymi przecież postulatami, ale mieliśmy grupę ludzi, którzy pracowali właśnie w komitecie strajkowym nad tym, żeby nie znalazło się tam 100 czy kilkadziesiąt postulatów, ale żeby to, co chcemy powiedzieć, ułożyć w taką formę, która będzie akceptowalna i która będzie miała, można powiedzieć, sens, i żeby nie było tam postulatów, które są strasznie czasem prozaiczne, jak nie wiem, mundury dla stoczniowców, bo takie pomysły też się wtedy pojawiały.
Panowie, ponieważ czas na naszą rozmowę dobiega już końca, właściwie jesteśmy na granicy, pozwolę sobie zadać ostatnie podsumowujące pytanie. Już nie o same wydarzenia grudnia 70 roku, ale o nasz stan wiedzy na ich temat. Czy w odniesieniu do tych wydarzeń, o których rozmawialiśmy, historycy powiedzieli, napisali już wszystko? Czy też są jeszcze jakieś znaki zapytania? Jeśli tak, to gdzie należałoby je postawić i czy jest szansa, żeby pewne rzeczy doprecyzować, dodać coś do tego, co zostało już powiedziane, napisane? Panie doktorze.
Czy najłatwiej odpowiedzieć, i tak często historycy odpowiadają, że póki archiwa sowieckie nie są otwarte, to na wiele pytań jeszcze nie mamy odpowiedzi. Oczywiście to jest to trochę unik, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że u nas jeszcze brakuje tego takiego głębszego i szerszego spojrzenia na to, bo skupiamy się tutaj na sformułowaniach, na datach, na różnego rodzaju rzeczach dotyczących przebiegu wydarzeń, ale jakby mamy mniejszą świadomość tego, że na przykład wtedy doszło do rozejścia się władzy i społeczeństwa, że partia już nie mogła mówić, że reprezentuje społeczeństwo. W zasadzie robotnicy wywalczyli prawo weta wtedy. Było wiadomo, że jak staną, to dostaną, jak przycisną, to wycisną, że są w stanie sparaliżować miasto, obalić pierwszego sekretarza. Uświadomili sobie swoją siłę. To kolejna rzecz, to warto też jakby sytuować te wydarzenia w ciągu zrywów wolnościowych w Europie Środkowej i Wschodniej. I wtedy widzieć na przykład tą rewoltę naszą robotniczą w kontekście choćby powstania robotniczego w Berlinie Wschodnim, w tych miastach i wielu, wielu innych. I wtedy się okaże, że tych miast wolności w Europie Wschodniej jest dość niewiele. I na tej mapie Szczecin sytuuje się bardzo mocno. Więc dobrze by było, żebyśmy jakby widzieli ten szerszy kontekst, a to na tej drodze śmierci dla tego systemu komunistycznego, to był bardzo poważny krok tutaj, który został w Szczecinie uczyniony. Ja tu wspomniałem na początku o Kronsztadzie, bo też rozmawialiśmy o tej Republice Szczecińskiej. Media zachodnie, ale również i pisarze, Gustaw Hedwig Grudziński rozpoczął ten swój dziennik pisany nocą od tego, że to był kolejny Kronsztadt. Te porównania do Kronsztadu, do powstania, które zagroziły rewolucji październikowej, które mogły przyczynić się do zupełnie innego biegu dziejów Imperium Rosyjskiego, w zasadzie tego chłopsko-koczowniczego imperium, czyli później tej rewolucji rosyjskiej. I tam były wolnościowe postulaty, które popierali robotnicy Piotrogrodu, i tutaj też wystąpili robotnicy przeciwko robotniczej władzy, więc to był kolejny Kronsztadt. I nawet się mówi, że ten Kronsztadt to było również jakby przesilenie w postawach inteligencji na Zachodzie, więc chciałbym, żebyśmy pozbywali się różnego rodzaju kompleksów, uprzedzeń, stereotypów, czy też mieli jakby świadomość, że tutaj w Szczecinie zdarzyło się coś naprawdę wyjątkowego na skalę bloku komunistycznego, że to jest fenomen, z którego powinniśmy być dumni.
Panie profesorze?
Ja bym trochę od innej strony niż mój rozmówca. Przyjrzałbym się temu, co się wydarzyło w roku 1970-71 z perspektywy oddolnej, z kolei społecznej. A więc z tego, co wcześniej powiedziałem, zarówno w odniesieniu do biografii robotniczych, do biografii ludzi, którzy stają na czele Komitetu Strajkowego, ale nie tylko. Myślę, że tutaj o szerszych badaniach dotyczących w ogóle załogi Stoczni Szczecińskiej, ale też Stoczni Remontowej czy większych zakładów i przyjrzeć się temu z punktu widzenia tego narastającego gniewu, narastającego poczucia biedy, poczucia niedowartościowania i ciekawi mnie, czy na podstawie tego moglibyśmy zobaczyć, czy ten grudzień 1970 był nie do uniknięcia, czy potrzebna była iskra zapalna, czy może jesteśmy w błędzie, być może decydują o tym jakieś inne czynniki, ale tego nie wiemy, bo właściwie tego z punktu widzenia takiego typowo społecznego, uwzględniającego bardzo mocno kontekst gospodarczy, nie badaliśmy. No i oczywiście cały czas myślę o tym, że warto by się było przyjrzeć biografiom robotniczym z perspektywy przywódców, ale tych już takich jak tych już emblematycznych, czyli takich jak Edmund Bałuka, Marian Jurczyk, może Mieczysław Dopierała, ale to oczywiście będzie trochę inna biografia, ale to też są takie miejsca, które na pewno warto by było jeszcze wypełniać, bo z perspektywy jakiej historii typowo politycznej to myślę niewiele już jest do powiedzenia. No chyba, że tak jak tutaj Michał Paziewski zasugerował, otworzą archiwa rosyjskie i okaże się, że Henryk Kula, badacz, który opisuje grudzień 70 z perspektywy spisku, ma rację i wtedy będziemy musieli odwracać to wszystko, co do tej pory pisaliśmy, ale tego raczej bym się nie spodziewał.
Prawdopodobieństwo jest nikłe. Panowie, bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli pan dr Michał Paziewski i pan profesor Eryk Krasucki. Dziękuję państwu, którzy oglądali naszą dyskusję i państwu zgromadzonym na sali. I zachęcam państwa do śledzenia wydarzeń organizowanych w przystanku Historia IPN w Szczecinie i zainteresowania również kolejnymi dyskusjami. Bardzo dziękuję.